Dyskurs drugi. Oddanie się Bogu środkiem duchowej transformacji. Krishna oznajmił w Gicie: kto odda mi się bez reszty i we mnie znajdzie schronienie, tego będę strzegł i otoczę opieką. Zniweczę wszystkie jego grzechy i poprowadzę ku Bogu. Jeśli pragniesz czynić postępy na ścieżce duchowej, pielęgnuj tę myśl jak najdroższy skarb i wytrwale podążaj ku zupełnemu poddaniu się Bogu, a osiągniesz spełnienie. Moc Boga jest niezmierzona i nieograniczona. Ta wielka różnorodność, którą postrzegasz we wszechświecie, jest wynikiem złudzenia. Fizyczny aspekt wszechświata dostępny ludzkim oczom jest zaledwie niewielkim wycinkiem nieskończoności Boga. Wszystkie światy mogłaby przykryć maleńka część stopy Pana. Nie można pojąć jego nieskończoności. Przenika on cały wszechświat, zarówno sfery materialne, jak i subtelne. Zaprawdę, Bóg jest wszechobecny. Świat jest ucieleśnieniem Boga. Zrozumienie boskiej zasady rządzącej całym stworzeniem wymaga nieco wysiłku. Księżyc oddalony jest od Ziemi o setki tysięcy kilometrów. Słońce o wiele dziesiątków milionów kilometrów. Najbliższa gwiazda znajduje się w odległości bilionów kilometrów od naszej planety. W najdalszych krańcach widzialnego wszechświata istnieją gwiazdy położone miliardkrotnie dalej. Fizyczny aspekt wszechświata, który wydaje się nam nieskończony, jest tylko najmniejszą częścią subtelniejszego, czyli mentalnego aspektu. W porównaniu z owym subtelnym aspektem istnienia, nasz fizyczny wszechświat nie jest większy od atomu. Z kolei wszechświat subtelny, którego wielkości nie da się opisać w kategoriach miar świata fizycznego, stanowi mikroskopijną cząstkę jeszcze bardziej rozległego aspektu wszechświata, przestrzeni przyczynowej. Ten najsubtelniejszy aspekt całego stworzenia stanowi źródło, przyczynę, pierwowzór obu pozostałych. Wszystkie te trzy przestrzenie, fizyczna, subtelna i przyczynowa, są niezmierzone. Umysł ludzki nie jest w stanie ich ogarnąć, ani też ludzka mowa opisać. A jednak istnieje coś, co kieruje nimi i przewyższa je wszystkie. Jest to boska zasada, transcendentna i immanentna zarazem, praprzyczyna całego stworzenia, Mahakarana. Zrozumienie praw rządzących wszechświatem przekracza możliwości ludzkiego umysłu. Bóg istnieje ponad światami, fizycznym, subtelnym i przyczynowym, ale również w nich, włada nimi wszystkimi. Jest Panem czasu, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Człowiek dysponuje ograniczonymi możliwościami i dlatego zrozumienie boskiej zasady wydaje się niemożliwe. Najłatwiejszą drogą wiodącą do jej poznania jest ścieżka oddania, Bhakti Yoga. Krishna wyjaśnił Arjunie trzy kolejne jej etapy. Pracuj dla mnie. Zrozum, że wszelka praca, którą wykonujesz w tym materialnym świecie, jest związana z Bogiem, gdyż On jest najwyższym władcą całego istnienia. Pracuj z tą myślą, że czynisz to dla Niego. Tylko dla mnie. Nie czyń nic dla siebie. Do tej pory myślałeś przede wszystkim o sobie. Lecz kim Ty jesteś? Krishna powiedział: to właśnie ja promieniuję w tobie. Słowo ja nie odnosi się do ciała. Emanuje ono z wyższego ja, z samego źródła zatmy. Owo wyższe ja nie jest powiązane ani z ciałem, ani z umysłem, ani nawet z intuicją, gdyż przekracza wszystkie te ograniczone aspekty i dotyczy jedynie nieograniczonej niczym atmy. Twoje małe ja stanowi jedynie odbicie wyższego ja, jedynej atmy. Cokolwiek czynisz, czynisz dla radości Atmy. Nie zdając sobie sprawy z tej świętej prawdy, oddajesz się w niewolę złudzenia. Krishna powiedział Arjunie: cokolwiek czynisz, czyń przez wzgląd na mnie. Wykonuj wszystko w moim imieniu i z mojego powodu. Działaj jako mój pośrednik. Zrozum, że wszystko, co robisz, robisz tylko ze względu na mnie. Moje lub ja tak naprawdę odnosi się do Atmy. Bądź oddany wyłącznie mnie. Musisz zrozumieć głęboką tajemnicę tego polecenia. Oddanie jest wyrazem miłości. Energia zwana miłością emanuje z Atmy. Miłość jest równoznaczna z Atmą. Miłość nie ma nic wspólnego z ludzkimi uczuciami. Miłość jest samą istotą Atmy. Miłość promieniująca prosto z serca musi przepełniać każdy twój czyn, słowo i myśl. Aby tak było naprawdę, musisz czuć, że wszystko, co robisz, mówisz czy myślisz, czynisz wyłącznie dla Boga. W stanie jawy wydaje ci się, że robisz coś ze względu na swoje ciało lub umysł, ale w stanie głębokiego snu nie jesteś świadomy ani ciała, ani umysłu. W takim razie kto cieszy się odpoczynkiem i spokojnym snem? Właśnie Atma. Sen, jedzenie, wszystkie codzienne czynności inspirowane są miłością do ja, a ja pochodzi od Atmy. W Upaniszadzie Brihadrayanikaya Janivalkaya wyjaśnia ten problem swojej żonie Maitreyi, opisując głębszą istotę wszelkich związków międzyludzkich. Powiada: dla kogo mnie kochasz? Żona nie kocha męża dla niego samego. Kocha go dla siebie. Uważa się, że matka kocha swe dziecko dla niego samego, ale tak nie jest. Kocha je dla siebie. Mówi się, że guru kocha ucznia dla niego, ale w rzeczywistości kocha go dla samego siebie. W tym kontekście można odnaleźć ukrytą prawdę leżącą u podłoża wszelkich duchowych praktyk. Wielbicielowi wydaje się, że kocha Boga dla niego samego, ale tak naprawdę kocha go dla siebie. Bóg zaś kocha swoich wielbicieli wyłącznie dla nich samych, ponieważ w oczach Boga nie ma żadnych różnic, żadnych odrębności, a zatem nie ma też przynależności do konkretnej osoby. Wraz z poczuciem oddzielności i indywidualności pojawia się egoizm oraz odczucie ja i moje. Bóg nie ogranicza się do konkretnej formy, więc nie utożsamia się z ego i nie odczuwa oddzielności wyrażającej się w poczuciu moje i twoje. Trzy etapy bhakti jogi, a mianowicie: pracuj dla mnie, tylko dla mnie, bądź oddany wyłącznie mnie, stanowią kolejne szczeble. One są dla was. Przechodząc z jednego na drugi, stopniowo pozbawiacie się ego i osiągacie cel. Niestety tylko niewielu jest w stanie zrozumieć prawdę kryjącą się w tych zaleceniach. Jeśli chcesz się ochłodzić, używasz wachlarza, za pomocą którego wytwarzasz delikatny powiew. Trąba powietrzna wyrywa z korzeniami wielkie drzewa. Podmuch, jaki wytwarzasz za pomocą wachlarza, jest niczym w porównaniu z siłą trąby powietrznej. Rozważ inny przykład. Kiedy czerpiesz wodę ze studni, możesz nabrać tylko ograniczoną ilość. Ale kiedy przychodzi wielka ulewa, strumienie zamieniają się w rwące rzeki, które mogą zalać wszystko. Jedno jest obrazem ograniczonej mocy człowieka, drugie nieograniczonej mocy Boga. Weź przykład światła w swoim domu. Możesz zapalić świecę lub włączyć lampę elektryczną, ale gdy o świcie wstaje słońce, jego światło oświetla wszystko. Małe światełko twojej lampy jest bardzo nikłe w porównaniu z oświetlającym wszystko blaskiem słońca. Jest to kolejny obraz uświadamiający ci nieograniczoność mocy Boga i ograniczoność mocy człowieka. Jak mógłbyś osiągnąć tę bezgraniczną boską moc? Jak zamienić ograniczone możliwości ludzkie w nieograniczone możliwości Boga? Odpowiedź brzmi: całkowicie oddając się Bogu. Pan powiedział w Gicie: zniweczę wszystkie twoje grzechy i wyniosę cię na boski szczyt, na mój szczyt. Zastanawiasz się, jak to jest możliwe. Fizyczny świat, który postrzegasz ludzkimi oczami, to najgrubszy, materialny aspekt stworzenia zwanym buta kaszą. Obraz tego fizycznego świata, powstający w umyśle, tworzy subtelną formę stworzenia, chitta kaszę. A ta subtelna forma przybiera w sercu jeszcze subtelniejszą formę, przyczynowy aspekt stworzenia, chitta kaszę. Pomyśl, nieskończony Bóg, który jest ponad tym wszystkim, największy z największych, przybiera formę najmniejszego z najmniejszych i zamieszkuje przestrzeń chitta kaszy, która mieści się w samym sercu wielbiciela. Czyż to nie cudowne, że nieskończenie wielki, nieograniczony i wszechmocny Bóg pozwala umieścić się w sercu człowieka? A oto historia, która to zilustruje. Pewnego razu mędrzec Narada stanął przed obliczem Pana. Pan zapytał go: Narado, czy podróżując po świecie zdołałeś odkryć sekret stworzenia? Czy zrozumiałeś tajemnicę ukrytą w tym przejawionym świecie? Co jest najważniejsze w całym stworzeniu? Gdziekolwiek spojrzysz, dostrzeżesz 5 podstawowych żywiołów: ziemię, wodę, ogień, powietrze i przestrzeń. Jak sądzisz, który z nich jest najważniejszy? Narada zastanowił się i odpowiedział: Panie, najcięższym i największym i najważniejszym z nich musi być ziemia. Pan odpowiedział: jak ziemia może być najważniejszym z żywiołów, skoro 3/4 ziemi pokrywa woda, a tylko 1/4 zajmują lądy? Ta wielka ziemia pływa w wodzie. Co jest większe? To, co pływa, czy to, w czym coś pływa? Narada przyznał, że woda musi być ważniejsza, gdyż to ona otacza ziemię. Pan ciągnął dalej: zapewne znasz, Narado, pewną starożytną opowieść o tym, jak to kiedyś demony ukryły się w oceanie, a mędrzec Agastya, aby je odnaleźć, połknął jednym haustem cały ocean. Jak myślisz, kto jest potężniejszy, Agastya czy ocean? Narada musiał się zgodzić, że bez wątpienia Agastya jest potężniejszy niż woda, którą połknął. Ale, kontynuował pan, mówią, że kiedy opuścił swoje ziemskie ciało, ten sam Agastya stał się gwiazdą polarną. Ktoś tak wielki jak Agastya jest teraz małą gwiazdą na niezmierzonej przestrzeni nieba. Zatem jak myślisz, kto jest większy, Agastya czy niebo? Narada odparł: Swami, niebo jest z pewnością większe od Agastyi. Wtedy pan zapytał: a jednak wiemy, że pewnego razu, kiedy pan przyszedł jako awatar, przykrył zarówno ziemię, jak i niebo swoją stopą. Jak myślisz, czy stopa Boga jest większa, czy niebo? Och, stopa Boga z pewnością jest większa, odparł Narada. Lecz pan pytał dalej: jeśli jego stopa jest tak wielka, to co powiesz o jego nieskończonej postaci? W tym momencie Narada poczuł, że doszedł do ostatecznej konkluzji. Tak, odpowiedział w uniesieniu i radości. Pan musi być największy, jest nieskończony. W żadnym ze światów nie istnieje nic większego niż on sam. Ale pan miał w zanadrzu jeszcze jedno pytanie. A co z wielbicielem, któremu udało się uwięzić owego nieskończonego Boga w swoim sercu? Powiedz mi, Narado, kto jest potężniejszy? Wielbiciel, który uwięził Boga, czy Bóg uwięziony w jego sercu? Narada musiał przyznać, że wielbiciel jest potężniejszy od samego Boga. Taka olbrzymia moc, która wiąże samego Boga, jest w zasięgu ręki każdego człowieka. Bez względu na to, jak wielka i wspaniała byłaby jakaś potęga, jeśli jakaś inna moc może ją związać, to owa inna moc musi być uznana za silniejszą. Nieskończona moc Boga może zostać związana siłą miłości człowieka. Zatem możesz związać samego Boga i umieścić go w sercu mocą swej miłości. Jeśli weźmiesz na swoją dłoń krople z oceanu, wyda ci się ona bardzo mała w porównaniu z oceanem. Ale wrzuć tę samą kroplę z powrotem do oceanu, a stanie się częścią tego nieskończonego bezmiaru. Jeśli twoja ludzka, niewielka moc połączy się z olbrzymią mocą Boga, staniesz się nieskończony i wszechmocny. Staniesz się jednością z Bogiem. W Pismach Świętych powiedziane jest: Brahmavit, Brahmaiva, Bhavati. To znaczy: poznaj Brahmana, a staniesz się Brahmanem. Proces, który jednoczy cię z Bogiem, to bhakti, czyli całkowite oddanie się Jemu. Niestety obecnie większość ludzi nie chce nawet dowiedzieć się czegoś o Bogu. Polegają na własnych, ograniczonych możliwościach, wierzą jedynie w osiągnięcia ludzkiego umysłu. Są gotowi kłaniać się przed urzędnikiem, a odmawiają okazania pokory i posłuszeństwa wszechmocnej osobie, Panu wszelkiego stworzenia. Boga, który jest źródłem i przyczyną wszystkiego. Co istnieje, traktuje się niewłaściwie. Powodem tego smutnego stanu rzeczy jest fakt, iż bardzo niewielu ludzi rozumie prawdę leżącą u podstaw stworzenia. Małe umysły podążają bocznymi ścieżkami. Gdybyś zrozumiał, że wszystko jest częścią boskości, nigdy nie poszedłbyś taką boczną drogą. Gdyby w twoim ogrodzie rosło drzewo spełniające wszelkie życzenia, czy szukałbyś owoców w lesie? Gdybyś posiadał własną krowę, czy chodziłbyś na targ po mleko? Gdybyś poznał nieograniczone korzyści, jakie mogłoby ci zapewnić cudowne drzewo z twojego własnego ogrodu, nigdy nie traciłbyś czasu na bezcelowe poszukiwania gdzie indziej. Małym umysłom nawet małe osiągnięcia wydają się wielkie. Pamiętaj, że zawsze dostajesz tyle, na ile zasługujesz. Myśl o czymś małym, a dostaniesz mało. Płytkie, przyziemne myśli prowadzą do kształtowania się małodusznych charakterów. Przyciągają cię małe sprawy, ponieważ sądzisz, że twoja moc jest ograniczona, choć tak naprawdę jest ona bezgraniczna. Pozostajesz mały przez to, że identyfikujesz się z ciałem. Myślisz: jestem ciałem. To przekonanie utwierdza cię w stanie małości. Przejdź od poczucia jestem ciałem do poczucia jestem duszą, iskrą boskości. W ten sposób wznieś się od świadomości dwoistości do poziomu świadomości warunkowej niedwoistości. Następnie musisz przejść od poczucia jestem duszą, iskrą boskości, do jestem samą boskością. Nie różnię się niczym od Boga. Ja i Bóg to jedno. To jest świadomość bezwarunkowej niedwoistości. Tak długo, jak długo tkwisz w świadomości dwoistości, dręczyć cię będą smutek i żal. Dopiero gdy utożsamisz się z Atmą, ze swoim wyższym ja, zanurzysz się w stanie niewysłowionego szczęścia i radości. Musisz wznieść się na wyższy poziom świadomości i utożsamić się z Atmą, porzucając identyfikację z ciałem. To jest właściwa postawa dla oddawania czci Bogu. W sanskrycie wielbienie nazywa się upasaną, to znaczy siedzenie w pobliżu. Jednakże nie wystarczy po prostu siedzieć blisko. Żaba siedzi na kwiecie lotosu, ale czy pije jego słodki nektar? Samo przebywanie blisko na nic się nie zda. Musisz jeszcze stać się Panu drogi, żeby móc spijać boski nektar. Twoi sąsiedzi mieszkają tuż obok ciebie, ale ich kłopoty nie poruszają cię zbyt głęboko. Natomiast kiedy twój brat lub mąż przebywa w dalekiej Ameryce, martwisz się, jeśli nie dostajesz od niego listu. W tym przypadku ciało jest daleko, ale wasza wzajemna miłość sprawia, że jesteście sobie bliscy i drodzy. W relacji z sąsiadami nie ma takiej miłości, chociaż oni znajdują się w pobliżu. Rozważ inny przykład. W twoim mieszkaniu grasują myszy lub mrówki. Czy nazywasz je przyjaciółmi? Fizyczna bliskość nie ma znaczenia. jeśli brak jest uczucia miłości. Głębokie uczucie wzajemnej miłości musi rozwinąć się i przenikać związek z drugim człowiekiem. Upasana oznacza bliskość z Panem i wiarę w to, że jest się Mu bardzo drogim. Jaką korzyść odniesiesz z przebywania blisko Pana i poczucia, że jesteś Mu drogi? Jeśli usiądziesz w pobliżu lampy, jej światło umożliwi Ci wykonywanie jakiejś czynności w nocy. Jeśli usiądziesz przy wentylatorze, poczujesz przyjemny chłód, a gdy w zimie podejdziesz do ognia, on Cię ogrzeje. W każdym przypadku jedna jakość zastępuje inną. Podobnie, jeśli znajdziesz się blisko Boga i poczujesz, że jesteś Mu drogi, otrzymasz Jego miłość, a po jakimś czasie Twoje złe cechy zostaną zastąpione dobrymi, takimi, jakie uosabia Bóg. Pokochaj Go, a zbliżysz się do Niego. Będziesz Mu coraz droższy. Najłatwiejszym sposobem zbliżania się do Boga jest ciągłe pamiętanie o Nim, we wszystkim, co widzisz, mówisz i czynisz. Myśl tylko o Bogu, o tym, aby zawsze zbliżać się do Niego i stawać się Mu coraz droższym. Jeśli pragniesz podążać ścieżką oddania się Bogu, nie wystarczy Twoja miłość do Niego. Aby poczuć Jego miłość, musisz ją sobie zaskarbić, a najlepszą drogą ku temu jest zaangażowanie się w bezinteresowne działanie. Istnieje wiele innych cech, dzięki którym możesz zdobyć serce Boga. Traktuj krytykę i pochwałę, gorąco i zimno, korzyść i stratę, radość i smutek, honor i hańbę, czy inne przeciwieństwa z jednakowym spokojem umysłu. Nie bądź przygnębiony, kiedy Cię krytykują, ani dumny, gdy Cię wychwalają. Nie ciesz się z korzyści i nie smuć z powodu straty. Nie narzekaj, kiedy jest Ci zbyt gorąco lub zbyt zimno. Zimą zakładasz wełniany szal i z radością grzejesz się przy piecu. W lecie nosisz cienkie ubrania i tęsknisz za chłodem. Raz cieszy Cię upał, innym razem chłód. Sposób, w jaki z nich korzystasz, decyduje o tym, czy doświadczasz przyjemności, czy też nie. Gorąco i zimno, zysk i strata, wszelkie przeciwieństwa czemuś służą. Wszystko, co postrzegasz i czego doświadczasz, służy jakiemuś celowi. Chodzi o to, abyś potrafił to wykorzystać właściwie i odpowiednio do Twojego etapu rozwoju. Byłoby całkowitą głupotą dawać dziecku do zabawy złoty puchar albo szaleńcowi miecz. Złoty puchar powinien zostać ofiarowany komuś, kto doceni jego wartość. Taka osoba na pewno szczerze ucieszy się z prezentu i będzie wiedziała, jak go używać. Ten, kto zna wartość oddania się Bogu, wypełni siebie i innych czystą radością. Prawdziwa miłość nigdy nie stanie się źródłem kłopotów, nigdy nie doprowadzi do nienawiści. W 12 rozdziale Gity wymieniono cechy, którymi powinien odznaczać się prawdziwy wielbiciel Boga. Ta lista rozpoczyna się następującym cytatem. Niech na świecie nie będzie nienawiści. Powtarzanie jak papuga, Panie, kocham Cię, i jednocześnie sprawianie przykrości innym, zaprzecza oddanie się Bogu. Prawdziwie kochasz Boga i stajesz się Jego wielbicielem, kiedy całkowicie poddajesz się Jemu i jesteś gotów wykonać każde Jego polecenie. Arjuna z powodu dumy i egoizmu czuł się odrzucony, ale po wysłuchaniu słów Pana upadł do boskich stóp i powiedział: Panie, jestem Twoim uczniem. Poucz mnie o tym, co jest dla mnie dobre. Całkowicie oddaję się Tobie. Przedtem Krishna i Arjuna traktowali się nawzajem jak krewni, ale od chwili, w której Arjuna zdecydował: zrobię, co każesz, wykonam każde Twoje polecenie, stał się wielbicielem Krishny. Przemiana dokonała się w jego umyśle. Przestał być krewnym, stał się uczniem Pana. Taka duchowa przemiana jest niezbędna. Jeśli ona nie nastąpi, Twoje oddanie stanie się daremne i bezcelowe bez względu na to, jak bliski Panu się czujesz. Wypełniaj swoje życiowe obowiązki ze świadomością tych wzniosłych zasad. Utrzymuj umysł w równowadze i zanim coś zrobisz, upewnij się, czy jest to słuszne i właściwe. Nie chodzi o to, żeby uczyć się na pamięć kolejnych wersetów Gity. Chodzi o to, by zrozumieć i wprowadzać w czyn zawarte w nich zasady, a wówczas odpłyną twoje zmartwienia i smutki. Lecz jeśli będziesz te święte strofy jedynie bezmyślnie powtarzał, pogłębisz tylko swoją frustrację i przygnębienie.